Witam Państwa po przerwie. Ja nie będę już przedstawiał naszych szacownych panelistów, ponieważ już dwukrotnie zostali przedstawieni, tylko sam się przedstawię. Jestem Sławomir Wikariak, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej i mam przyjemność zajmować się tematyką zamówień publicznych, stąd też poproszono mnie o poprowadzenie tego drugiego panelu. Przygotowałem tutaj razem z organizatorami pewien zakres tematyczny, ale już po doświadczeniach pierwszej części wiem, że nie ma szans, żebyśmy go zrealizowali. Dlatego chciałbym tak naprawdę skupić się na jednym prostym pytaniu. Co zrobić, żeby było lepiej? Tak naprawdę mówimy o dwóch, trzech problemach, które się same nasuwają. Z jednej strony to, co już było mówione o tej konkurencyjności, że często zdarza się, że jest składana jedna oferta. Ja przypomnę tylko, że ponad 40 postępowań w kraju kończy się złożeniem jednej oferty. To jest bardzo dużo. Średnio w Polsce, tak, 45%, tak. Średnio w Polsce składa się mniej więcej 2,9 oferty na przetarg, co może wydawać się dużo, ale gdy weźmie się pod uwagę, że oferty są odrzucane, to okazuje się, że ta średnia wychodzi 1,7 oferty, co naprawdę jest niepokojące. A więc z jednej strony, co zrobić, żeby poprawić konkurencyjność? Z drugiej strony, co zrobić, żeby poprawić przejrzystość? Chociaż tak naprawdę ta pierwsza kwestia, czyli konkurencyjność, bardzo mocno wiąże się z przejrzystością, bo chyba nikt lepiej nie patrzy na ręce zamawiającym niż sami wykonawcy. Im ich jest więcej, tym większa konkurencyjność. Panie prezesie, zwracam się do prezesa NIK-u, z pana doświadczeń, co można zrobić, zarówno jeśli chodzi o praktykę na bazie istniejących przepisów, jak i też co można zrobić w perspektywie, ponieważ wiadomo, że czeka nas duża reforma systemu zamówień publicznych. Celowo mówię systemu, bo tu nie chodzi tylko o prostą zmianę przepisów.
Najprostsze pytania są najtrudniejsze. Na pytanie, co zrobić, żeby nie było lepiej, ja trochę wymigam się od tej odpowiedzi i odpowiem cząstkowo, co my uważamy, że w ramach obowiązujących obecnie przepisów należałoby zmienić, a co może spowodować, że będzie lepiej, bo nad filozoficznym pytaniem, co zrobić, żeby było lepiej, ludzkość zadaje sobie to pytanie od swoich prapoczątków i odpowiedzi nie znalazła. Więc ja tak cząstkowo może będę na to pytanie odpowiadał. Po pierwsze, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli nie wystarczają kolejne nowelizacje ustawy o zamówieniach, prawo zamówień publicznych, lecz w naszej ocenie, i tu na początek postawię najmocniejszą tezę, bo już później będzie łatwiej, w naszej ocenie niezbędne jest de facto napisanie nowego prawa, tak, żeby ono było bardziej transparentne, bardziej zrozumiałe, nie tylko dla podmiotów z sektora publicznego, ale także podmiotów prywatnych. Jeżeli dzisiaj patrzymy na ustawę, bodaj ponad 200 artykułów, a jeżeli popatrzymy na kolejne nowelizacje, to tam czasami literek brakuje w tych nowelizacjach ABCD, czyli grubo powyżej 300 artykułów z punktu widzenia podmiotu prywatnego, szczególnie przy mniejszych zamówieniach. My sobie zadajemy pytanie, dlaczego on nie startuje. To czasami nie są podmioty, które korzystają ze skomplikowanej pomocy prawnej. Jak ten przedsiębiorca spojrzy na ten akt prawny, to on będzie miał problem tak de facto z przeczytaniem i ze zrozumieniem tego. To jest niezwykle istotne także oczywiście w kontekście absorpcji środków unijnych. Znowu ja się bardzo ucieszyłem z tej deklaracji przedstawicieli spółki PKP PLK, ale zwróćcie Państwo uwagę, odrobina dygresji, przepraszam, każdy ma swoje wady, moi współpracownicy wiedzą, że ja w te dygresje często wpadam. Mamy w nowej perspektywie budżetowej na inwestycje kolejowe prawie zbliżoną sumę pieniędzy, jak na inwestycje drogowe w tamtej perspektywie. Rynek wykonawców jest znacząco mniejszy. Ja bym chciał podzielić ten optymizm spółek kolejowych, że przerobią te pieniądze. Trzymam kciuki mocno zaciśnięte, aż grdyki mam białe, ale bym powiedział, nasza kontrola wieloletniego planu inwestycji kolejowych z poprzedniej perspektywy i pewne rzeczy, które w tej kontroli pokazaliśmy, powoduje, że powiem eufemistycznie, jestem umiarkowanym optymistą, ale chcę się pomylić, żeby nie było żadnych wątpliwości. Doceniam także te rzeczy, które się zaczęły dziać w spółkach kolejowych, zatrudnienie nowych ludzi, rozpisanie, bym powiedział, mapy drogowe poszczególnych inwestycji, to zauważam. Kolejny wniosek. Wydaje się z naszego punktu widzenia właściwym rozwiązaniem wyodrębnienie z podstawowych przepisów regulujących klasyczne zamówienia publiczne, przepisów implementujących dyrektywę obronną. Należy zwrócić uwagę na konieczność uporządkowania w ogóle aparatu pojęciowego wykorzystywanego na potrzeby zamówień publicznych, na przykład pojęcie zamówienia publicznego, postępowania, udzielenie zamówienia publicznego. Teraz wszystkie dyrektywy, mówimy o obronnej, klasycznej, sektorowej, odwoławczej są oczywiście w jednej ustawie. Z naszego punktu widzenia na przykład taka dyrektywa obronna spokojnie by mogła być wyodrębniona do osobnego aktu prawnego. Propozycje nowych rozwiązań, to trzeci wniosek, powinny iść w naszej ocenie w kierunku umożliwienia szerszego dostępu do procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dotychczas negocjacje z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego. Procedury negocjacyjne znajdują szerokie zastosowanie w zakresie i w odniesieniu do zamówień, projektów innowacyjnych, realizacji dużych projektów infrastrukturalnych, na przykład z zakresu zintegrowanego transportu, dużych sieci komputerowych lub projektów wymagających złożonego finansowania. I znowu uwaga dodatkowa. Bardzo mało jest wykorzystywany tryb negocjacyjny. Oczywistą rzeczą jest, że on jest dłuższy, ale ja mam wrażenie, że sektor publiczny, przepraszam za takie kolokwialne określenie, jest nienauczony negocjacji, boi się negocjacji, ocenia ryzyko swoje, że negocjacja prowadzona przez sektor publiczny może być oceniana przez inne instytucje. I tu powiedziałbym żartobliwie, że pewno NIK-u to się najmniej boją. Bardziej się boją tych różnych instytucji, które zaczynają się na początkowe litery alfabetu A, C i tego typu. Dlatego też na to zwracamy uwagę. Kolejny, czwarty element, elastyczność procedur udzielania zamówień publicznych uzyska się w naszej ocenie również przez wprowadzenie możliwości skracania terminów, na przykład terminu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez samych zamawiających, o ile nie wpłynie to na naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Jeszcze jeden ważny wniosek, w naszej ocenie należy zmierzać w kierunku odformalizowania postępowań. Nasza propozycja NIK-u zmierza w kierunku zwolnienia wykonawców na przykład z obowiązku przedstawiania dokumentów w zakresie, w jakim zamawiający może uzyskać wymagane informacje, korzystając z istniejących rejestrów, baz danych, szczególnie mówimy oczywiście o rejestrach publicznych czy systemów prekwalifikacji. Jednakże nie może to być tak sformalizowany, jak zaproponowany przez Unię dokument JEC, jednolity europejski dokument zamówienia. I jeszcze już ostatnie dwie uwagi. Ponadto należy w naszej ocenie rozważyć dopuszczenie możliwości zastosowania kryterium najniższego kosztu. Ja przepraszam, to już pewno wszyscy słyszeli. Zamiast kryterium najniższej ceny, przeniesienia środka ciężkości oceny oferty na analizę rachunku kosztów cyklu życia produktu, na przykład na podstawie metodyki, która powinna być obiektywna, niedyskryminująca, dostępna dla wykonawców. Ten postulat tak naprawdę został zrealizowany tylko częściowo w naszej ocenie. Jasne reguły planowania zamówień publicznych w poszczególnych jednostkach zamawiających umożliwiają, powiem tak delikatnie, uniknięcia spiętrzenia organizowanych postępowań pod koniec roku budżetowego. Proszę Państwa, to jest zabawne, bo ja dostaję analizy, kiedy my analizujemy zamówienia publiczne, zamówień publicznych w ciągu roku, jednostki sektora budżetowego błyskają inwencją rozstrzygania zamówień, szczególnie w końcówce roku. Państwo nie wiedzą, jaki to jest płodny okres w sektorze publicznym, jaka wtedy następuje, bym powiedział, geometryczna umiejętność rozstrzygania zamówień i wydawania środków publicznych. I bym powiedział, no przy odpowiednim planowaniu można by to lepiej rozłożyć w czasie. Komisja przetargowa jedynie wtedy będzie sprawnie funkcjonowała w naszej ocenie, kiedy zostanie jasno określona odpowiedzialność jej członków. Nie może być tak jednak, że odpowiedzialność zbiorowa to najlepszy rodzaj odpowiedzialności w pracach komisji przetargowej. Jest to de facto odpowiedzialność, która wyklucza odpowiedzialność zindywidualizowaną, jedynie skuteczną, przypisaną do poszczególnych członków komisji. I ostatnia uwaga. W zakresie ustroju organów odwoławczych systemu zamówień publicznych należy jednoznacznie określić pozycję prawno-ustrojową KIO. Zwracamy także uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w zakresie składów orzekających KIO. Zdaniem Izby składy jednoosobowe KIO wpływają na mniejszą transparentność posiedzeń oraz brak jednolitości wydawanych orzeczeń. Ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście tu argumentem będzie szybkość, ale to jest argument techniczny. Do nas dociera naprawdę sporo sygnałów związanych z rozstrzygnięciami w składach jednoosobowych. Argument techniczny to jest argument, który można spokojnie pominąć, dofinansowując, etatyzując instytucję, która za to odpowiada. To są takie podstawowe nasze uwagi. Jak każde, one mogą być elementem dyskusji. Ja za Państwa, za jedną rzecz nie przepraszam, bo ja już muszę Państwa opuścić, ale najlepszej sytuacji jest sytuacja, w której zastępstwo jest lepsze od oryginału. Na moim miejscu usiądzie Pan dyrektor Andrzej Panasiuk. To jest nie tylko dyrektor delegatury warszawskiej NIK-u, ale były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, autor komentarza do ustawy, więc możecie Państwo mieć pełne przekonanie, że zamiana w wymiarze intelektualnym będzie in plus, a nie in minus.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszamy.
Pan dyrektor sobie lepiej poradzi.
Wbrew zapowiedziom pan prezes przedstawił dość długą listę tego, co można poprawić, a więc myślę, że NIK dość długo też myśli nad tym, co można podpowiedzieć przy zmianach w prawie. Ja tylko chciałem doprecyzować, zanim zadam konkretniejsze pytanie panu prezesowi Nowakowi. Tu chyba nie ma wątpliwości, to będzie nowa ustawa, prawda? To nie będzie nowelizacja kolejna.
I to jest trudne pytanie, ponieważ ja może tak zacznę troszeczkę oględnie, zagram na czas, tutaj zgodnie z formułą. Urząd widzi problemy związane ze zastosowaniem prawa zamówień publicznych. Widzimy te naleciałości, które są od roku 2004, widzimy te 50 kilka nowelizacji, widzimy te przeszło 10 istotnych nowelizacji itd., itd. I aktualnie mamy oczywiście pomysły na to, co zmienić w ustawie, jaki ewentualnie kierunek takiej zmiany zaproponować. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby te zmiany były w jakiś sposób narzucane przez organ czy forowane przez organ bez konsultacji, bez sprawdzenia i wsłuchania się w głosy interesariuszy rynku zamówień publicznych. I w tym celu od grudnia do poprzedniego tygodnia trwały debaty związane, pierwsza część debat związanych z ewentualnym rozeznaniem oczekiwań uczestników rynku zamówień publicznych nad kierunkami, nad zasadami zmian, nad sposobem technicznym zmian. Rozmawiano o bardzo wielu rzeczach i tylko tak Państwu dopowiem, że wsłuchiwano się w głosy świata nauki, praktyków, prawników, zamawiających, wykonawców. Tutaj również instytucji kontrolnych był obecny pan prezes na debacie. I różne były proponowane argumenty, różne były proponowane kwestie do dyskusji, między innymi te, o których wspomniał pan prezes, one były poruszone. Natomiast w dniu dzisiejszym wydaje mi się, że wszyscy chyba jesteśmy zmęczeni nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszyscy stosujemy tą ustawę i wydaje się, że kierunek nowej ustawy chyba będzie tym kierunkiem właściwym. Natomiast na dzień dzisiejszy trudno to przesądzić, po prostu trzeba jeszcze dokonać pogłębionych analiz poszczególnych wyników debat i wtedy zostanie zaproponowana formuła, która mamy nadzieję najlepiej spełni oczekiwania interesariuszy.
Nowej ustawy bądź też ustaw, tak? Bo przecież taki kierunek też jest rozważany.
Tak, tutaj pan
między innymi rozróżnienia dyrektywy obronnej.
Przykład, jak można by przemodelować tak formalnie ten system zamówień publicznych. Ale tak jak mówię, nie chciałbym, żeby dzisiaj na tej sali padło, że coś jest przesądzone, jakiś jeden kierunek jest obrany. Jesteśmy w trakcie analizy różnych kierunków i jak gdyby ewentualna decyzja i propozycja Urzędu Zamówień Publicznych będzie wypadkową tych debat i tych spotkań, które się odbywają.
Jeden kierunek jest jednak przesądzony, to jest informatyzacja. Wiadomo, że od 2018 roku wszystkie zamówienia publiczne, prawie wszystkie zamówienia publiczne będą od A do Z udzielane w internecie. Z tym się wiąże stworzenie systemu. I tutaj pytanie trochę nawiązujące do tego, po co się dzisiaj spotykamy, to znaczy tego systemu, tego barometru, który stworzyła Fundacja Batorego w porozumieniu z firmą. Czy ten system, który będzie umożliwiał właśnie to przeprowadzenie przetargów, również pozwoli na wychwytywanie pewnych takich zagrożeń, niebezpieczeństw, bądź też odwrotnie, wskazywanie, u których zamawiających jest dobrze.
Też jestem w trudnej sytuacji, ponieważ ten system powinien wejść w życie w październiku 2018 roku. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po podpisaniu takiego porozumienia kierunkowego między ministrem cyfryzacji, ministrem rozwoju i prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, którego celem porozumienia jest właśnie przygotowanie takiej e-platformy zamówień publicznych. Jesteśmy w trakcie prowadzenia prac nad studium wykonalności, a więc nad takimi wstępnymi rozwiązaniami technicznymi. I oczywiście nie chciałbym dlatego przesądzić, że ten system coś na pewno da albo czegoś na pewno nie da. Natomiast na dzień dzisiejszy system jest planowany w ten sposób, żeby umożliwić każdemu z zamawiających czy z każdemu z wykonawców dostęp do postępowań o zamówienie publiczne, do ogłoszeń, do specyfikacji, aby umożliwić zamawiającym możliwość w cudzysłowie składowania w bezpiecznym, przechowywania w bezpiecznym miejscu złożonych przez wykonawców ofert, aby umożliwić również stworzenie pewnego centralnego repozytorium wiedzy. I teraz kwestia zasad, w jaki to centralne repozytorium wiedzy będzie możliwe być do filtrowania, to już, jak mi się wydaje, jest kwestia bardzo otwarta i tak naprawdę poszczególne grupy firm, interesariuszy, informatyków będą mogły tutaj na wszelkie możliwe sposoby korzystać z tego repozytorium wiedzy. I to właśnie zmierzamy w tą stronę tej transparentności, bo wszystko powinno być w tym momencie w internecie i tak jak pan redaktor wskazał, ten kierunek jest przesądzony. Informatyzacja jest przesądzona, informatyzacja wymusi transparentność, wymusi pewną jawność, a ja się tutaj absolutnie zgadzam, że najlepszym kontrolerem zamówień publicznych jest konkurent, bo to konkurent najlepiej wie, gdzie jest potencjalne uchybienie czy naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Organy kontrolne mogą mieć podejrzenia, mogą mieć estymacje, natomiast brakuje im wiedzy technicznej, natomiast konkurent najczęściej tą wiedzę techniczną posiada i bardzo łatwo może to zidentyfikować. I teraz tworząc takie centralne repozytorium, tworząc taki dostęp online do zamówień, wydaje się, że po pierwsze skraca się proces dostępu wykonawców do zamówienia, skraca się proces do poszczególnych czynności wykonywanych przez zamawiających, umożliwia się również analizę tych dokumentów, które po prostu są w sieci. Nie ma takiej sytuacji, że przetarg po pół roku, dokumenty dotyczące tego przetargu znikają z archiwum, nie można sobie odtworzyć tych informacji. Więc wydaje się, że na pewno te rozwiązania informatyczne umożliwią zwiększą konkurencyjność, zwiększą transparentność. Natomiast oczywiście nie podejmuje się szacować o ile, w jaki sposób i tak dalej.
Chciałbym być takim optymistą, chociaż mam pewne sygnały ze strony mniejszych przedsiębiorców i też mniejszych zamawiających, strasznie boją się przejścia tego całkowitego do internetu. Jednak to przyzwyczajenie wieloletnie do papieru będzie ciężko pokonać. Mamy na sali przedstawicieli dwóch bardzo dużych zamawiających polskich i do nich chciałem się zwrócić z pytaniem. Z jednej strony, jak od strony praktycznej, jak wasze doświadczenia pokazują, można zwiększyć tę konkurencyjność i przy okazji też przejrzystość. A z drugiej strony, czy widzicie państwo jakieś pole, jeśli chodzi o przepisy, co należałoby zmienić, żeby poprawić to udzielanie zamówienia? Zwracam się tutaj z tym jednym pytaniem jednocześnie do pani Stankiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i do pana Pola z PKP PLK.
Ja odniosę się również do tego, co powiedział pan prezes Kwiatkowski, bo nie wiem, czy mogę się tak w 100% zgodzić, że zmiana przepisów tak bardzo zminimalizuje ryzyko powstawania działań nieetycznych. Tutaj nie mam takiego przekonania. Może wpłynąć na wzrost konkurencyjności, to tak, bo w mojej ocenie przepisy są dość mało przejrzyste, szczególnie jeżeli chodzi o mniejszych wykonawców. Natomiast uważam, że dużo zależy od praktyki. Czyli to, jak brzmią przepisy i jak one będą brzmiały, to jest nie wszystko. Wszystko po prostu leży nam w głowie i tutaj jakby wzmożona nasza czujność, zasady etyki, wyczulenie na pewne takie sprawy, zachowania, to jest takie clue, jeżeli chodzi o stosowanie zasady przejrzystości i konkurencyjności, wykrywanie tych ewentualnych nieprawidłowości w zamówieniach. Więc ja bym szła bardziej w kierunku takich może praktycznych elementów oraz mechanizmów, które można wykorzystać teraz już, jakby zamawiający mogą wykorzystać. Teraz już można zastosować takie mechanizmy, które w swoich regulacjach prawnych, takie mechanizmy, które dają nam możliwość zminimalizowania tego ryzyka nadużyć i działań nieetycznych. Ja w poprzednim sesji tej panelowej wskazałam na kilka takich rzeczy, które mamy, ale jest ich całe mnóstwo. Jest jedna osoba u nas tutaj w departamencie, w moim departamencie, która w szczególności zajmuje się takimi właśnie sprawami, jest takim centrum wiedzy. Do niej można się zwrócić, jeżeli jest taki problem. Ona zajmuje się tą stroną edukacyjną w sprawie tych działań nieetycznych. Prowadzi różne zestawienia tabelaryczne, w które wpisują nasze oddziały pewne zachowania. Także mamy cały wachlarz uregulowań, które sobie sami możemy stworzyć wewnętrznie, nie wynikających jakby wprost z przepisów prawa. Więc raz to są przepisy prawa, dwa to są właśnie te takie mechanizmy wewnętrzne, które zamawiający mogą sobie to w swoich procesach uregulować. Trzy, to jest właśnie ta edukacja. To jest, uważam, że dosyć ważne. Zarówno organów antymonopolowych, państwa również, fundacji, mam na myśli wszelkich instytucji kontrolujących, nagłaśnianie nawet tego, jakie dany zamawiający ma mechanizmy u siebie, jakie stosuje mechanizmy i taki trochę PR powoduje, że to staje się takim odstraszakiem dla zachowań nieetycznych, bo wiemy, że na przykład ten zamawiający to ma tak dobrze rozwiniętą całą tą strukturę antymonopolową, że no trudno tam jest coś zrobić nieetycznego. Także edukacja. Odnosząc się teraz jeszcze co do elektronizacji zamówień. Również chciałabym podzielić entuzjazm pana prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, natomiast mam obawy, jeżeli chodzi o mniejszych zamawiających. Duzi zamawiający sobie dadzą radę, bo wiadomo, no, z wieloma rzeczami sobie dają radę, bo ta struktura wygląda trochę inaczej. Są większe zasoby, większe narzędzia, większy portfel i to jest trochę łatwiejsze. Natomiast ci mniejsi zamawiający, ja obawiam się, że niestety, ale może to wpłynąć również niezbyt pozytywnie na konkurencyjność. Ta konieczność złożenia oferty w formie elektronicznej i cała ta machina elektroniczna, obawiam się, że może trochę być przynajmniej na początku odstraszająca i niezbyt pozytywnie wpływać na konkurencyjność.
Ja tylko zaznaczę, że to nie jest nasz wymysł, nie mamy po prostu
ale
wyjścia.
Ale oczywiście dyrektywa nam to nakazuje.
Dyrektywa nam to nakazała.
Tak, to wszyscy mamy świadomość tego, to nie jest jakby wina naszego ustawodawcy, tylko wskazuje jakby ryzyka. Być może wcześniejsza jakaś edukacja, danie narzędzi co do te ułatwiających przejście w tą fazę elektronizacji, to są na pewno takie elementy pozytywne, które ułatwią wszystkim. Natomiast no, jak będzie to pewnie sobie
na pewno zapytań. Byłoby dobrze, gdyby ten system nie zaczął działać akurat w październiku, kiedy trzeba go będzie stosować. Panie dyrektorze.
Trudno się nie zgodzić z tym wszystkim, co pani dyrektor powiedziała, bo w zasadzie mam niemalże w pełni podobne, podobne doświadczenia czy przemyślenia. Dokładnie tak, tylko tak, no, ja sobie wypunktowałem kilka takich elementów i ja znowu na pierwszym miejscu postawiłem edukację, bo to jest niezwykle ważne. Tej nigdy za dużo, zawsze, nawet jak się gdzieś przychodzi na jakieś szkolenie, pomimo tego, że w systemie zamówień publicznych jest już przez wiele, wiele lat i wszystko, co jest wypowiadane na danym szkoleniu, konferencji, no niby w głowie jest, ale zawsze jest jakieś nowe zdanie, które gdzieś należy przyswoić, prawda, które później pozwala lepiej wykorzystywać tą swoją wiedzę w codziennej pracy przy zamówieniach. Czyli edukowanie jako pierwszy punkt. Dwójeczkę sobie wpisałem i tu już wprost jakby odpowiadając na pytania, co zrobić, żeby poprawić konkurencyjność czy przejrzystość, to jest zwiększenie nacisku na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, to już wchodzę bardzo, bardzo szczegółowo, na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, żeby nie pojawiały się żadne zapisy, które wskazują, nie wiem, jakiegoś jednego dostawcę, producenta, no, tego typu rzeczy. Na pewno zwiększenie nacisku na formułowanie kryteriów oceny ofert czy warunków udziału w postępowaniu, tak aby one odnosiły się do przedmiotu zamówienia, a nie do tego, to może wygrać. No, powiem tak brutalnie, bo takie pewnie przypadki też się zdarzają.
No mam nadzieję, że nie.
Też chciałbym mieć taką nadzieję, ale no, nie da się wszystkiego wyeliminować.
Oczywiście żartuję, chociażby kontrole Urzędu Zamówień Publicznych pokazują i piętnują tego typu sytuacje związane z opisem przedmiotu zamówienia, który wskazuje na konkretny produkt czy konkretnego wykonawcę.
Jasne. Teraz w kolejnym punkcie nawiążę też do tego, co mówił pan prezes Nowak odnośnie tych spotkań w Urzędzie Zamówień Publicznych, bo też miałem okazję być na takim jednym spotkaniu i tutaj znowu odniosę się do czy to nowelizacji, czy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bo właśnie na tych spotkaniach była o tym mowa i padało pytanie między innymi takie, czy pisać jedną ustawę, czy nowelizację, czy oddzielić właśnie tą kwestię obronnościową, a może zamówienia podprogowe, tak, czy po prostu nie napisać kilku nowych ustaw. I tam były stwierdzenia różne. Ja wypowiedziałem się w ten sposób. Dla mnie nie ma znaczenia, czy to będzie jedna ustawa, dwie czy pięć. Ważne, żeby była napisana przejrzyście, tak żeby było wiadomo, o co chodzi w tej ustawie, jak ją odczytywać, żeby nie było różnych interpretacji, co niestety się zdarza. A te różne interpretacje, tutaj mam czwarty punkt, znowu nawiązują do kwestii kontrolnych. I to przeróżnych instytucji, prawda? Bo nie mówimy tylko o kontroli Urzędu Zamówień Publicznych czy NIK-u, ale są jeszcze inne jednostki kontrolne, które kontrolują. No i dobrze byłoby, aby te zapisy nie powodowały właśnie tych różnych interpretacji, tych różnego spojrzenia na dane zagadnienie, ponieważ w takich sytuacjach po prostu zamawiający nie wie, jak się zachowywać. Jeżeli jest dany przepis, czy dane zachowanie i mówię, różne jednostki kontrolne, jedna mówi, że jest dobrze, druga mówi, że źle, no to jak jest?
A jeszcze na dodatek są sądy, które wydają różne wyroki.
Też tak jest. Natomiast też na tym spotkaniu w Urzędzie Zamówień Publicznych wszyscy w zasadzie powiedzieli jednym głosem, że największą rangę co do interpretowania tych przepisów powinien mieć Urząd Zamówień Publicznych. I to chyba wydaje się jasne. To jest to jednak instytucja, która jest no, przeznaczona do tego celu. Kolejna rzecz też była mówiona to elektronizacja. Ja jestem zwolennikiem elektronizacji, bo jak patrzę na te szafy dokumentów, wylewające się papiery, to ja naprawdę mam tego wszystkiego dość. To są tony dokumentów. Być może nie u wszystkich zamawiających, ale jak u nas do jednego postępowania specyfikacja istotnych warunków zamówienia to jest szafa dokumentów, no to żeby przez to przejść, to też się jakby wiąże z tym, co mówiliśmy we wcześniejszym panelu, a mianowicie ilość czasu dana wykonawcy na przygotowanie oferty. No przecież ten wykonawca te wszystkie dokumenty jakby musi przejrzeć, tak przerobić. Być może sama elektronizacja tego nie wykluczy, ale na pewno w jakiś sposób ułatwi. Po prostu zmniejszy ilość papierów. No bo te wszystkie papiery później też trzeba podbić, chociażby przy tych dużych postępowaniach, to na pewno Państwo z Generalnej Dyrekcji Dróg w Autostradach dokładnie taką samą sytuację mają, że wszystko to później trzeba przekazywać do kontroli uprzedniej prezesa UZP i znowu jadą samochody z tymi dokumentami, więc ciężarówki, tak. Więc na pewno to ułatwi. I znowu na tym spotkaniu było powiedziane, i tu się zgodzę znowu z panią dyrektor, czy wszyscy zamawiający są na to gotowi? Więc duzi zamawiający na pewno tak. Mali nie wiem. Chyba nie do końca.
Dziękuję bardzo. Jest z nami pani dyrektor Pawlu, która zarządza projektem PKP PLK, w którym ten nacisk na przejrzystość jest już w samej nazwie, tak? Czy dostrzega pani jakieś elementy, które właśnie z tego projektu można byłoby wyjąć i stosować w innych postępowaniach, tak po prostu?
Jeżeli chodzi o... Ja ze swojej strony mogę odnieść się do opisu przedmiotu zamówienia przede wszystkim. Jest to projekt, który będzie realizowany w formule projektu i buduj. I z tego względu opisem przedmiotu zamówienia jest program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami, ale przede wszystkim jest to program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo wykonawca dla wyceny stosuje rozbicie ceny ofertowej, czy wypełnienie rozbicia ceny ofertowej zaproponowane przez nas. No to są bardzo ważne, tak już dyrektor Pol tutaj zaznaczył, to są bardzo ważne aspekty przejrzystości, czy zwrócenia uwagi na konkurencyjność dla projektu. Opis przedmiotu zamówienia. Dla takich projektów kolejowych, że się powtórzę, dużych, skomplikowanych, wielobranżowych, no jest to praca bardzo odpowiedzialna, bardzo ciężka i no nie do przecenienia właśnie ze względu na następne kroki dotyczące wyboru i potem realizacji. Także kładziemy w spółce duży nacisk na opracowanie przedmiotu zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia. Powinni to wykonywać i tutaj właśnie nacisk na tą edukację, na kadrę, na specjalistów, powinny to wykonywać odpowiednie osoby, odpowiednie zespoły. Tu wspomagają, bo w dużej mierze, na przykładzie tego projektu też można powiedzieć, że w dużej mierze wykonują to jeszcze na etapie studium wykonalności, na etapie ostatniej części studium wykonalności konsultanci zewnętrzni, firmy zewnętrzne, ale z naszym udziałem. Z kolei nasz udział tutaj jako zamawiającego wiąże się ze ścisłą współpracą tutaj wewnątrz naszej spółki, jeżeli chodzi o użytkowników. I tu się koło zamyka ze względu na to, że no jak sobie opiszemy, jak sobie opiszemy przedmiot zamówienia, tak później otrzymamy produkt, już tak mówiąc, że modernizacja linii kolejowej może być produktem i użytkowanie jego, czyli też ten koszt, co tutaj mówimy o najniższej cenie, o najniższym koszcie, też miałby znaczenie właśnie w kontekście dalszego użytkowania linii. Pamiętamy, że to są przecież projekty, których efekty my mamy otrzymywać, użytkować przez wiele lat. To poza tym, że jest to duża szansa dofinansowania z Unii, która się, załóżmy, nie powtórzy dla tych linii, to po prostu to jest robota, która jest zrobiona na lata. To nie są produkty, które można potem poprawiać, które można, nie wiem, no jeszcze raz do nich wracać. To jest użytkowanie wieloletnie. Oczywiście potem ma związek to z jakością użytkowania, czy z jakością jakichś takich około użytkowania następnych procedur, czy po prostu też mniejszych robót, ale sama modernizacja, bo tutaj w tym kontekście linii numer 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie mówimy no, o takiej potężnej modernizacji, jest, już się nie powtórzy, także to jest produkt na lata. Także opis przedmiotu zamówienia, już tutaj nie będę może powtarzała o kryteriach oceny ofert czy o wymaganiach dla wykonawców. Tu też kładziemy nacisk. Tu, ponieważ jest to projekt duży, to tak jak wcześniej też dyrektor Pol powiedział, pod specjalnym nadzorem jest to pilnowane właśnie w kontekście kryteriów i w kontekście wymagań. Był prowadzony na podstawie pytań i odpowiedzi z wykonawcami dialog. Zostały pewne sprawy doprecyzowane, poprawione, bo też wykonawcy zgłaszają do nas pytania, które powodują, że dany zapis czy dane aspekty tego opisu przedmiotu zamówienia trzeba poprawić. I to się stało, bo teraz już jesteśmy na końcowym etapie tej procedury. Także przede wszystkim wykwalifikowana kadra do opisu przedmiotu zamówienia. Oczywiście dokumenty bazowe, bo my w firmie takiej dużej przecież musimy się podpierać dokumentami bazowymi. Nie każdy dział, region może działać na własną rękę. Także działamy na dokumentach bazowych, na doświadczeniach, na wymianie doświadczeń. Ja tutaj ze swojej strony powiem, teraz reprezentuję Wrocław. I przyjechałam z Wrocławia i tam pełnię funkcję dla tego projektu. Ale wcześniej pracowałam w Warszawie długie lata i w centrali spółki. Także widzę, że takie wymiana doświadczeń i kontakt, no Wrocław, Warszawa, a Warszawa i Warszawa, to jest po prostu duże utrudnienie. Oprócz tego, że ja ze względu na to, że pracowałam na Targowej w Warszawie dużo lat, to znam osoby, z którymi można zawsze się skontaktować, ale tutaj też ten aspekt przekazywania doświadczeń, dzielenia się wiedzą, bo przecież każdy projekt, czyli każdy dyrektor projektu, czy każdy kierownik kontraktu u nas, tak jest ta hierarchia ułożona, a także inne osoby działające w projekcie przechodzą szkołę życia na danym projekcie, którą potem mogą wykorzystać na następnym. Także też no dbanie o tą ciągłość kadry, o to, żeby osoby, które sprawdziły się na wcześniejszych projektach, brały udział w opisie, w przygotowaniu następnych zamówień. Bo jeżeli to jest oddane też osobom, które z kolei wcześniej nie brały udziału w realizacji, no to trochę to potem kuleje. Ale to już chyba bardzo skręciłam z tematu, tak?
Także dziękujemy Ci tak za te spostrzeżenia. Zanim oddam głos sali, jeżeli będą pytania. Tak, oczywiście. Za chwilę gospodarzom oddam, ale jeszcze pan prezes Panasiuk się zgłosił.
Ja chciałbym się taką dygresją też podzielić. Mój szef, prezes Kwiatkowski, również tak się dzielił co chwilę dygresjami. Państwo mówicie o edukacji. Oczywiście, ja się zgodzę, bardzo ważna rzecz, tylko kwestia, jak ta edukacja powinna wyglądać. No jeżeli uczeń jest zdolny, to się nauczy szybko. Jeżeli dobry program edukacyjny, to też uczniowie będą się dobrze uczyli. Proszę Państwa, a tym programem to tutaj w naszym rozumieniu jest to prawo, czyli jakie mamy prawo. Ale zanim do tego prawa dojdę, to jeszcze właśnie ta krótka dygresja. Po wejściu w życie nowej ustawy w ubiegłym roku, prawa zamówień publicznych, tej znowelizowanej, władze izby postanowiły przeszkolić część kontrolerów. Ja udałem się na jedno z takich szkoleń, proszę Państwa, żeby też czegoś się dowiedzieć ciekawego i podam taki jeden przykład. No tenże szkolący omawia artykuł 3 ustawy. Jak dobrze Państwo wiecie, to katalog podmiotów zobowiązanych do jej stosowania i omawia artykuł 3 ust. 1 punkt 3, czyli tam, gdzie się znajduje ta konstrukcja podmioty prawa publicznego. No i taki zafascynowany mówi: no szanowni Państwo, no teraz to wszystkie spółki komunalne już nie będą musiały stosować prawa zamówień publicznych po tej zmianie. Proszę Państwa, jak wszyscy dobrze wiecie, to jest bzdura wielka, bo ten przepis tylko się zmienił. Dyrektywy przejęły po prostu tezy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wcześniejsze i wszystko, tam się nic nie zmieniło, tylko mamy to samo.
Mam nadzieję, że Izba reklamowała szkolenie.
W związku z powyższym, ja tylko pokazuję jeden przykład podmiotu, który później będzie prowadził kontrolę. To różnie z tą edukacją bywa. Ale wracając do tego materiału, szkoleniowego, czyli do tego prawa. Proszę Państwa, no każdy z Państwa będzie postępował, będzie działał wtedy, i tak samo i urzędnik państwowy, czy też ten zamawiający, wtedy, kiedy będzie wiedział, jak, co ma robić i w jaki sposób się zachowywać. No proszę Państwa, no jeżeli idę, jeżeli kiedy jest prawo dobre, sprawiedliwe, jak to mówimy, proszę Państwa, wtedy, kiedy jest zrozumiałe, no to oczywiste. Czy pytanie takie bez odpowiedzi, nie oczekuję odpowiedzi, czy dzisiejsze prawo zamówień publicznych jest zrozumiałe? No ja mogę powiedzieć, no, zajmuję się z tą problematyką zamówień publicznych już szereg lat. No, dla mnie to nie jest zrozumiałe w chwili obecnej. Tak jak prezes Kwiatkowski wskazywał, no, ileś jednostek redakcyjnych tego samego artykułu już brakuje alfabetu, proszę Państwa, no to... No to jest chora sytuacja. Chorą sytuacją jest to, że w ciągu roku nowelizuje się tak wrażliwe publicznie, tak wrażliwą publicznie regulację prawną przez dwukrotnie, trzykrotnie czasami. No tak nie może być. No, moim zdaniem wymagane jest, ja mogę na to sobie pozwolić jako przedstawiciel instytucji kontrolnej, wymagane jest gruntowne przebudowanie przepisów prawa w taki sposób, żeby to one były zrozumiałe przede wszystkim, bo one mają służyć nie tylko, proszę Państwa, zamawiającym, ale wykonawcom. My się dziwimy, że wpływa jedna oferta. No, proszę Państwa, to nie jest winą jakiejś korupcji, jakichś działań niecnych tego zamawiającego. No, winą przede wszystkim moim zdaniem jest to, że jest niezrozumiałe prawo. No, taki mały czy średni zamawiający, no przecież on nie wystartuje w postępowaniu publicznym, kiedy musi się zapoznać z regulacją prawną rzędu 300 artykułów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Na koniec chciałbym oddać głos osobom, które przygotowały barometr, panu Grzegorzowi Makowskiemu i panu Piotrowi Markowskiemu z portalu 2.0. Pracując nad tym projektem, jakie spostrzeżenia, jeśli chodzi właśnie o to, co można poprawić, co można zrobić, żeby było lepiej?
Pozwolę sobie zacząć i zaraz oddam Piotrowi, bo nawiązując do tego pytania, co zrobić, żeby było lepiej, to chcę mały wstęp poczynić, że ja mam bardzo dużo pokory w ogóle do specjalistów od prawa zamówień publicznych i od zarządzania tym procesem. I ja jestem socjologiem, jestem nowicjuszem w tym temacie, ale jakby tłumaczę się z tego też i trochę nawiązując do tego, co pan prezes Panasiuk powiedział, że jakby... Ta konstrukcja urosła już do takich rozmiarów, że ona spełnia jakby takie klasyczne socjologiczne obserwacje co do w ogóle zachowania biurokracji. Znaczy, to już jest tak specjalistyczna wiedza, że jakby przeciętnemu człowiekowi, nawet przeciętnemu socjologowi z doktoratem, no jest strasznie trudno się przebić w ogóle do tego świata. No to jest jakby rozrost tego systemu, no jest dla mnie niesamowity. Być może będziemy mogli się jakoś niedługo dowiedzieć, jak to wygląda w innych krajach, ponieważ ten nasz partner węgierski, który tutaj był wspomniany, on realizuje taki duży międzynarodowy projekt badawczy, gdzie też elementem jest porównanie systemów prawa zamówień publicznych w Europie. Więc ja jestem bardzo ciekaw, czy to jest tylko jakaś nasza specyfika, czy jakby to jest jakaś taka, ten rozrost jest ponadnarodowy. I to jest jedna rzecz, ja bardzo gorąco popieram nową ustawę i bardzo się cieszę, że ona mimo jakby tych wszystkich niedowładów, ona jednak się proceduje powoli, bo wolę, żeby to trwało latami, żeby ta ustawa była lepsza, niż żeby została, nie wiem, przyjęta jak wycinka drzew. Więc im dłużej o tym się porozmawia i im lepiej się to przygotuje, to uważam, że tym lepiej. Natomiast oczywiście no musimy z tym żyć, co mamy. No i ja jako, jakby znowu wypowiadam się jako ten socjolog, no my jako też osoba, która pracuje w fundacji, która coś tu próbuje wnieść, my postawiliśmy na takie dwie nogi. No jedna to jest ten barometr i tu oddam Piotrowi, jakby co myśmy tutaj złego napotkali. Druga to jest ten pakt. Znaczy jedna rzecz to jest trochę wciągnąć ludzi do tego i dać im wędkę taką, żeby oni się wciągnęli. A druga rzecz to proszę to trochę wyjść w stronę praktyki. Ten pakt uczciwości powstał jako taka no, jakby rzecz, która została wymyślona przez Komisję i Transparency International, ale która być może jak my ją przetestujemy, no to też wniesie jakiś nowy standard w organizacji zamówień publicznych. Taką mamy optymistyczną nadzieję. Ten pakt to jest pewna umowa taka, która jest zawierana między obserwatorem społecznym między, czyli nami w tym przypadku fundacją, między zamawiającym a wykonawcami, do tego, że oni zrobią coś więcej niż im nakazuje prawo. Tu pani dyrektor mówiła o takich rozwiązaniach, które już istnieją. Tu PLK się nie pochwaliła. Dla mnie ciekawym takim rozwiązaniem mianowicie forum inwestycyjnym, gdzie pewne rzeczy dotyczące organizacji zamówień publicznych się dyskutuje, jak na przykład z tego, co żeśmy rozmawiali, stosowanie kryteriów pozacenowych po to, żeby później to generowało mniej podejrzeń i na przykład kontrowersji na etapie zamówień. To są takie rzeczy, które można budować jakby w ramach prawa, w ramach takich dobrych praktyk. No i mamy nadzieję, że na przykład ten pakt też no, dostarczy takich doświadczeń, które będą mogły być rozwijane. No, myśmy na przykład kładli w tym pakcie nacisk na jedno rozwiązanie, które nam bardzo zależy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mianowicie, żeby wykonawcy zobowiązali się do ochrony tak zwanych sygnalistów w ramach realizacji postępowania, znaczy zamówienia publicznego. Znaczy osób, które wewnątrz organizacji, wewnątrz firm wykonujących zlecenie, wewnątrz zamawiających, no, będą w stanie podnieść jakiś problem, zanim on spowoduje prawda, totalną dewastację takiego projektu inwestycyjnego, zgłoszą krótko mówiąc nadużycie. To też się rozwija w Europie, też na gruncie prawa zamówień publicznych, ale w ogóle jakby to ochrona osób sygnalizujących. To jest coś, czego nam prawo nie narzuca, ale my możemy sobie narzucić sami właśnie tego rodzaju rozwiązaniami. Już oddając Piotrowi mikrofon, powiem tylko a propos tego systemu informatyzacji. Znaczy ja uważam, że to mówiliśmy rok temu na konferencji, cieszę się, że to rezonuje. Pewnie nie tylko my oczywiście, ale tu mieliśmy wtedy jeszcze w panelu, wtedy jeszcze nie pana prezesa, a bardzo doświadczonego radcę prawnego. Ja wtedy mówiłem, żeby odejść od papieru po prostu, kompletnie odejść. No może to być problem pewnego rodzaju na początku, ale ostatecznie to nam ułatwi życie i faktycznie sprawi, że te zamówienia publiczne będą bardziej przejrzyste, ale coś na pocieszenie powiem takiego, że my nawet mając ten system, który mamy, który jest bardzo, tak powiem, niedoskonały, biuletyn zamówień publicznych, on i tak na tle europejskim, jedna z analiz na stronie tego barometru, bo tam też udostępniamy analizy takie już gotowe, które myśmy sami przygotowywali. Jedna z analiz opisuje systemy w Europie i on, ten biuletyn nie jest taki zły. To jest bardzo dużo informacji, on jest w miarę otwarty. To, co ja bym postulował i to, co należy, można byłoby zrobić, to poprawić go, na przykład dodając unikalne identyfikatory zamawiających, Piotr powie więcej na ten temat, ale iść na pewno w tym kierunku i jakby nie mamy się czego wstydzić, bo na przykład Szwecja, tu wspomniana przez prezesa Kwiatkowskiego, oni w ogóle nie mają czegoś takiego jak biuletyn zamówień publicznych. Po prostu nic nie publikują. A kraj w rankingach percepcji korupcji wypada bardzo dobrze, co nie znaczy, że tego problemu nie mają.
Ja sobie także pozwolę powrócić do tematu, co można jeszcze zrobić, żeby było lepiej w zamówieniach publicznych. I na pierwszym miejscu ja bym jednak postawił, ponieważ reprezentuję powiedzmy mniejszego zamawiającego i też tutaj jeszcze powiem o mniejszych wykonawcach, żeby uprościć po pierwsze procedury i ilość dokumentów, jaka jest wymagana dla wykonawców, w szczególności nawet w tych mniejszych postępowaniach. Bardzo często jest taka sytuacja, że mamy nawet chętnych przedsiębiorców, którzy chcą startować w zamówieniach publicznych, zaoferować, złożyć swoją ofertę, ale jeżeli on pierwszy, drugi, trzeci raz zostanie odrzucony z przyczyn formalnych, czyli tak naprawdę jego oferta nie zostanie nawet zbadana pod kątem konkurencyjności wobec innych ofert, to on czwarty raz już nie złoży i tego nie zrobi już nigdy. Druga sprawa, to będę nieoryginalny, ale to jest edukacja, z tym, że postawiłbym też na edukację i taką kampanię ukierunkowaną w stronę wykonawców. Spotkałem się z taką sytuacją, że był organizowany przetarg z sektora IT, no i zamawiający dzwonił do kilku potencjalnych dostawców, żeby go poinformować, że jeszcze są zainteresowani, bo akurat byli blisko, a oni po prostu odpowiadają, że nie, że oni to i tak ten przetarg prawdopodobnie jest ustawiony. Więc mentalność ludzi jest od razu ukierunkowana, że przetargi to jest korupcja, tak, że tam uczciwie nic się nie da wygrać, co w mojej opinii jest nieprawdą. W związku z czym edukacja samych wykonawców, czyli jakaś kampania zachęcająca do uczestnictwa w tych postępowaniach publicznych, także mogłaby wpływać korzystnie na samą konkurencyjność. Jeżeli chodzi o transparentność i to, na jakie problemy napotkaliśmy przy tworzeniu parametru. Tak jak Grzegorz już wspomniał, zresztą od półtora roku taki postulat mieliśmy zarówno kierowany do Urzędu Zamówień Publicznych, jak i do poszczególnych ministerstw, aby w przypadku udzielania informacji o wynikach postępowania zamieszczać identyfikator, czy to NIP, czy REGON, czy KRS, wszystko jedno, wykonawcy. W tej chwili jest sytuacja taka, że de facto zamawiający wprowadzają wartość wpisaną z palca i nie wiem, czy Państwo mi uwierzycie, ale mamy w bazie rekordy wykonawców, gdzie są one zduplikowane kilkaset razy. Z tego względu, że jest źle adres wprowadzony, nie ma części adresu, nazwa firmy jest często błędna, przestawione są litery i tak dalej. To jest ogromny problem, jeżeli chodzi o późniejszą analizę tych danych i wprowadzenie takiego identyfikatora byłby bardzo dużym krokiem już do samej transparentności tych postępowań publicznych i możliwości głębszej analizy. Część danych jest wprowadzona w taki sposób, jak chociażby wadium, które jest bardzo istotnym i jednym ze składowych naszego wskaźnika, w sposób, który wymusza niestety stosowanie metod data miningu. Te metody data miningu, żeby wyciągnąć chociażby wartość wadium, która jest wymagana, nie są w 100% skuteczne i bardzo często zdarzały się błędy. Bardzo dużo czasu zajęło nam na to, żeby dopracować taki system, który tych błędów powoduje w takim zakresie dość akceptowalnym. I takich parametrów jest kilka, które można by było w samym ogłoszeniu bezpośrednio wprowadzić. Inną kwestią jest też na przykład informacja, która w ogóle nie jest zamieszczana. Bardzo ubolewam, teraz była zmiana samych dokumentów, które zamawiający wprowadzają do biuletynu zamówień publicznych, że to nie zostało wprowadzone pomimo naszych postulatów, chociaż prawdopodobnie być może to jest też związane z prawem. To jest informacja o pozostałych ofertach. Takiej informacji nie ma. Mamy jedyną informację, która wskazuje na to, że powiedzmy, ile zostało złożonych ofert, ile zostało ofert odrzuconych. Teraz doszły jakieś tam nowe informacje odnośnie rodzaju tych oferentów, którzy składali, tak? Natomiast nie ma samej informacji, kto złożył tą ofertę i na jaką kwotę. Te informacje byłyby bardzo przydatne w kontekście chociażby analizy i weryfikacji zmów przetargowych. Bardzo często jest tak, że firmy współpracują ze sobą, dogadują się na boku i konkretnymi schodkami podają ceny i po kolei się wycofują, tak by uzyskać jak najbardziej optymalną, użyteczną, znaczy dla tych firm cenę, znacznie wyższą niż cena rynkowa. I to w zasadzie tych problemów mieliśmy znacznie więcej, natomiast były one na tyle nieistotne i sobie jakoś tam poradziliśmy metodami informatycznymi, że te postulaty, które w tej chwili przekazałem, to są z naszej strony najistotniejsze chyba.
Mechanizm tych zmów przetargowych, o których Pan mówił, no wszczoraj mieliśmy tego przykład, UOKiK wszczął postępowanie w sprawie przetargów informatycznych, w których właśnie ten mechanizm miał być stosowany.